Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. Dziś w programie o historii cmentarza Świętego Rocha w Białymstoku. Pięknie położony, jednak stosunkowo młody jak na nasze miasto. O tym dzisiaj rozmawiam z księdzem doktorem Adamem Szotem, kustoszem archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
To może przypomnijmy historię naszego cmentarza Świętego Rocha, bo wielu ludzi kojarzy cmentarz Świętego Rocha z okolicami w pobliżu kościoła Świętego Rocha, a nie tam na Wysokim Stoczku.
Bo kiedyś
wielu Białostoczan.
Kiedyś była taka praktyka, że cmentarze parafialne powstawały wokół świątyń, więc w najbliższym otoczeniu grzebano i duchownych, i świeckich, i nawet po dzień dzisiejszy teren wokół kościoła mówimy potocznie, że to jest cmentarz. I tak było też w wypadku Białegostoku, że na tej wokół kaplicy Świętego Rocha, czyli jakby na zwieńczeniu ulicy Lipowej, na wzgórzu była kaplica, wokół której grzebano zmarłych. Z tym, że to muszą być naprawdę starzy białostoczanie, bo tego cmentarza już tam nie ma od 1927 roku. Więc praktycznie rzecz biorąc, jeszcze w pierwszych latach Polski niepodległej były tam pochówki, a potem z racji na budowę nowej świątyni okazałej, ksiądz Abramowicz właśnie zatroszczył się o nowy teren, nowe ziemie pod cmentarz i nagrobki czy groby zostały ekshumowane i
przeniesiono na Wysoki Stoczek.
Tak, dokładnie.
I tam w tym pięknym otoczeniu, rzeczywiście pięknym, zbudowano ten cmentarz, to połowa lat 20. XX wieku.
Dokładnie w 1927 roku, więc dwa lata po powstaniu parafii Świętego Rocha, proboszcz właśnie, ksiądz Abramowicz, zatroszczył się o to, żeby powstał cmentarz parafii, bo oczywiście jest to jeden z wymogów też jakby kanonicznych istnienia parafii, że musi być świątynia i też no, miejsce pochówku. Teraz z racji na aglomeracje miejskie, oczywiście tych cmentarzy jest mniej niż parafii, ale oczywiście wszystkie parafie wokół miasta, jak mówimy, wiejskie, czy takie no, mające długoletnią historię, to wszystkie parafie mają swoje cmentarze.
Także rozwój miasta zaczyna wpływać także na tę, w cudzysłowie mówiąc, politykę cmentarną.
Można spojrzeć na to historycznie, bo od czasów tak naprawdę rozbiorów, na przykład władze pruskie nakazywały, aby cmentarze były poza granicami danych miejscowości i tak na przykład przez pewną analogię możemy powiedzieć, że w zabudowie też ten stary cmentarz Świętego Rocha czy cmentarz Marii Magdaleny były poza granicami ówczesnego miasteczka. Podobnie możemy powiedzieć w wypadku tego pierwotnego cmentarza Świętego Rocha, że on też znajdował się już poza Białymstokiem.
Bo przypomnijmy, że po 1795 roku, czyli po trzecim rozbiorze polskim, Białystok był niemieckim.
Tak, w zaborze Białostoczyzna znalazła się właśnie pod zaborem
pruskim. I wtedy te pruskie przepisy, no w gruncie rzeczy tłumaczono to wtedy wymogami
sanitarnymi. Tak, ale podobnie rzecz się ma w wypadku na przykład cmentarza Farnego. To są lata 80. XIX wieku, a więc czasy już zaboru rosyjskiego i władze rosyjskie też pozwoliły na założenie cmentarza do parafii Farnej. No, poza ówczesnym miastem, dokładnie mówiło się, że to przy szosie do Supraśla.
To było daleko za miastem.
No daleko za miastem, bo i Wasilkowska to już było poza miastem.
Ja myślałem swego czasu, zanim nie wczytałem się w szczegóły, że byli tak przewidujący twórcy, że tak daleko umieścili ów cmentarz, bo wiedzieli, że miasto dojdzie tam aż do
tamtych terenów.
Nie wiem, czy
ktokolwiek wtedy przypuszczał, że miasto tak bardzo się rozrośnie, bo prawdopodobnie jeszcze dalej wyznaczono by granice i miasta,
położenie
cmentarza. Więc ten cmentarz Farny też powstał poza Białymstokiem, tak? I to był koniec, druga połowa, koniec XIX wieku. Podobnie rzecz się miała w wypadku cmentarza Świętego Rocha, kiedy ksiądz Abramowicz szukał jakiegoś wolnego gruntu, ziemi, to też było to z dala od miasta. No, możemy powiedzieć, że Białystok kończył się na Antoniuku, na tych terenach za koleją. Dalej były pola i tak naprawdę...
Można by powiedzieć, że cały pas od Wasilkowa w stronę Starosielc, od zachodniej części, północno-zachodniej części Białegostoku, to były pola. Tam nie było żadnej zabudowy poza nielicznymi.
Pochodzę akurat z Dziesięcin, tam no, mieszka moja mama po dzień dzisiejszy, więc kiedy w latach 80. żeśmy tam zamieszkali w Wielkiej Płycie, to pamiętam, że nie było jeszcze ani dróg asfaltowych, trzeba było od piątki jeszcze iść kawałek pieszo, były wszędzie jeszcze pola.
Była tylko przędzelniana i nic więcej.
Także była droga właśnie do Fast, Antoniuk czy Antoniuk Fabryczny i właśnie na wzgórzu powstał cmentarz parafii Świętego Rocha. Zazwyczaj nazwa cmentarza dotyczy kościoła parafialnego, dlatego jest przyjęte, że się mówi, że jest to kościół parafii, w tym wypadku parafii Świętego Rocha i kościół i cmentarz Świętego Rocha. Choć kaplica, która powstała na wzgórzu, na cmentarzu, była pod wezwaniem Świętego Kazimierza.
Była pod wezwaniem Świętego Kazimierza, ale teraz będzie czekało nas znowu przystosowanie się do zmienionej nazwy.
Nie, bo teraz oczywiście wskutek właśnie rozwoju miasta, wskutek tego, że powstały parafie, właśnie od tej kaplicy Świętego Kazimierza nazwę wziął kościół i parafia Świętego Kazimierza. Kościół potem pobudowany przy ulicy Berlinga, obecnie Hallera. Natomiast na cmentarzu, jak wiemy, kaplica uległa zniszczeniu, została podpalona i potem po jej spaleniu, zniszczeniu podjęto decyzję o budowie świątyni i jest to świątynia wszystkich świętych i parafia też nosi tytuł Wezwanie Wszystkich Świętych.
Czyli będzie cmentarz Świętego Rocha, czy Wszystkich Świętych?
Cmentarz nosi nazwę historyczną, więc jest to cmentarz Świętego Rocha. Choć gdybyśmy chcieli dokładnie powiedzieć, to moglibyśmy powiedzieć, że jest to cmentarz parafii Wszystkich Świętych i były cmentarz parafii Świętego Rocha. Choć oczywiście w tej chwili na tym cmentarzu no, grzebane są osoby z różnych parafii. Przeważnie właśnie z parafii Świętego Rocha albo z tych parafii, które powstały z parafii Świętego Rocha. Bo te wszystkie parafie na zachód od dworca kolejowego, no to parafie, które kiedyś wchodziły w skład parafii Świętego Rocha i śmiało możemy powiedzieć, że właśnie na tym cmentarzu no, spoczywają przodkowie, więc ze względów też takich rodzinnych bardzo często właśnie ludność jakby z zachodniej części miasta jest grzebana na tym cmentarzu Świętego Rocha. No wiadomo, że jeśli ktoś pochodzi z okolic Zabudowa, czy tutaj powiedzmy w stronę Sobolewa, Zwierek, no to bliżej jest do cmentarza w Dojlinach.
To teraz zanurzmy się w historii cmentarza Świętego Rocha. Powiedzieliśmy, że powstał w 1927 i od tego momentu liczy się do współczesności jego historia.
No tak, to jest czas funkcjonowania cmentarza. Oczywiście jest to wpisane w prawo natury ludzkiej. Człowiek przychodzi na ten świat, musi z tego świata odejść bez względu na to, czy są wojny, czy ich nie ma, czy są lata komunizmu, czy niepodległej Polski. Więc ten cmentarz funkcjonuje bez przerwy od lat 20., spełniając swoją no właśnie no podstawową funkcję, czyli jest to miejsce pochówku, nekropolia osób duchownych, bo jest tam pogrzebanych kilkudziesięciu księży, są siostry zakonne, również pogrzebane, no i 20 kilka, może 30 tysięcy osób
to
świeckich.
Jak duży jest to cmentarz?
Cmentarz ma kilka hektarów powierzchni. Natomiast no, wiadomo, że przez prawie 100 lat istnienia jednak tych pochówków jest dużo. żeby nie powiedzieć, że bardzo dużo. No ale jeśli cmentarz Farny ma około 70 tysięcy pochówków, no to jest dwukrotnie większy niż cmentarz Świętego Rocha.
Czyli osoby duchowne, konsekrowane, także ważne postaci dla miasta.
Oczywiście wśród osób, które są tam pochowane, znajdziemy osoby no, wszystkich stanów, zawodów, więc praktycznie rzecz biorąc, jeśli ktoś był wyznania rzymskokatolickiego, bo to też trzeba no, zastrzec czy powiedzieć, że jest to cmentarz wyznaniowy.
Parafialny.
Parafialny. Więc osoby należące do kościoła rzymskokatolickiego są tam grzebane ze względu właśnie na jakieś rodzinne groby albo ze względu na to, że rodzina tak sobie zażyczy i żeby na tym cmentarzu pochować. Ponieważ cmentarz jest jednak już, bym powiedział, zamknięty, czyli tak
no
naprawdę...
Właśnie, ograniczono jego użytkowanie, można by tak w cudzysłowie powiedzieć, ze względu
praktycznie
na
rzecz biorąc,
liczbę pochówków.
Nie ma już wolnych kwater, więc wchodzą w rachubę tylko i wyłącznie groby rodzinne. Ewentualnie no, forma no, bardziej ostatnio spotykana, więc kwestia urn, które są albo wstawiane w przygotowane
w kolumbaria,
w nisze, albo też wkopywane po prostu w te tradycyjne ziemne groby.
Także no, miejsce pochówku może być przedmiotem również spadku.
To
przekazania
już kwestie,
własności, także
tak,
tutaj
już
różne formy są
oczywiście
możliwe.
Oczywiście jakby materialne, zależy od tego, kto jaki nagrobek pozostawił, czy po sobie, albo jaki nagrobek został zakupiony, sporządzony przez dzieci czy wnuki, to już są kwestie indywidualne.
A za chwilę jacy ważni białostoczanie są pochowani na cmentarzu Świętego Rocha, dowiecie się Państwo w naszym programie. Przypomnę, że naszym gościem jest ksiądz dr Adam Szot, kustosz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, także współautor książki, która poświęcona jest historii cmentarza Świętego Rocha wraz z doktorem Markiem
Kietlińskim,
dyrektorem Białostockiego Oddziału Archiwum Państwowego. To wspomnijmy te ważne postaci dla miasta, które spoczęły na cmentarzu Świętego Rocha w Białymstoku.
Z panem dyrektorem pokusiliśmy się rzeczywiście o to, żeby...
Skatalogować to osoby?
Nie, to
za dużo
powiedziane, ponieważ parafia Wszystkich Świętych, proboszcz obecny, zadbał o to, żeby wszystkie osoby zostały wprowadzone do programu komputerowego
Grobonet. Czyli cmentarz został zdigitalizowany, można by tak
powiedzieć.
Tak,
i tak naprawdę wystarczy wpisać imię, nazwisko osoby zmarłej. Możemy odnaleźć informacje o dacie urodzenia i śmierci. Co więcej, są nawet zdjęcia tychże nagrobków.
I wskazówka, gdzie dany grób jest umiejscowiony.
Dokładnie, każdy grób ma swoje oznaczenie. Są wyznaczone kwartały, aleje, rzędy, więc jest to rzeczywiście bardzo praktyczne, jeśli ktoś chciałby znaleźć zmarłą osobę. Natomiast z panem dyrektorem postaraliśmy się o to, żeby przypomnieć no, biogramy niektórych osób. Na pewno w tych dniach listopadowych no, wielokrotnie słyszeliśmy, że no, ludzie żyją tak długo, dopóki no, trwa o nich pamięć i to był jakby była taka nasza myśl przewodnia, żeby te osoby przypomnieć. O ile w wypadku osób duchownych było to proste, bo tak jak powiedziałem, 30 kilku księży, około 50 sióstr zakonnych, więc rzeczywiście udało mi się sporządzić też przy pomocy i sióstr, i niektórych kapłanów, sporządzić biogramy tychże osób. I tutaj, gdy chodzi właśnie o osoby duchowne i konsekrowane, mamy absolutnie wszystkie biogramy. Natomiast z ponad tych 20 tysięcy osób, no trudno było nawet wybrać albo nawet sporządzić wykaz alfabetyczny wszystkich pogrzebanych, więc pan Marek Kietliński pokusił się o to, żeby sporządzić biogramy kilkudziesięciu osób. Zdajemy sobie sprawę, że to jest absolutnie wybiórcze.
I kropla w morzu potrzeb.
Kropla w morzu potrzeb. Co więcej, bym powiedział taki bardzo subiektywny wybór tychże osób. Nawet kiedy mieliśmy formę takiej promocji w Kościele Wszystkich Świętych, tej książki, kiedy o niej właśnie między mszami świętymi w niedzielę opowiadaliśmy, to zachęcaliśmy i parafian, i osoby odwiedzające cmentarz, które przychodzą właśnie, aby okazać pamięć o swoich zmarłych, żeby pisać jednak wspomnienia, życiorysy, bo jest to taka, tak sobie myślimy, że jest to forma takiej zachęty do tego, żeby na przykład powstał kolejny tom, może bardziej taki społeczny, gdzie osoby dostarczą informacji o swoich rodzicach, dziadkach, o osobach.
Bardzo ciekawy pomysł, zachęcamy, bo może to towarzyszyć każdemu cmentarzowi.
Tak, dokładnie. Nawet bym powiedział, że są takie próby już tworzenia tego typu słowników. Kiedyś przed laty był też taki słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, gdzie jakby z tych trzech województw też spisywano biogramy osób związanych z historią akurat tych ziem, ale można to też potraktować jakby konkretnie do danej parafii czy do danego cmentarza.
Tym bardziej, że przy napisach na nagrobkach bardzo mocno musimy kondensować te treści, które tam będą.
Tak, ale chyba z tego najbardziej się cieszyliśmy, chodząc po cmentarzu Świętego Rocha, kiedy poza nazwiskiem i latami życia była jeszcze informacja typu Sybirak, uczestnik Powstania Warszawskiego.
Kiedyś to było dosyć powszechne,
albo
że
nawet
tu...
Albo lekarz,
znakomity lekarz, albo adwokat. Albo coś w tym stylu.
Więc kiedyś to było dużo częściej spotykane, szczególnie na tych właśnie może przedwojennych czy tuż powojennych nagrobkach, że ludzie pozostawali w pamięci jeszcze z jakimś dodatkiem pewnego rodzaju zasług, które poczynili dla lokalnej społeczności. A dla nas badaczy, historyków, to taki spacer po cmentarzu też otwierał oczy, bo poznawaliśmy osoby różnych
kilka
zawodów.
Kilka nazwisk, żeby zachęcić. Bo ja wiem, że lista jest długa.
Lista jest na pewno długa. Śmiało możemy powiedzieć, że na przykład tutaj umieściliśmy w tym słowniku państwo Bukowskich, a więc pana Stanisława, architekta, konserwatora zabytków, osobę oczywiście związaną też i z kościołem, choćby przez projekt kościoła w Dojlidach, ale też zajmował się rekonstrukcją Pałacu Branickich, ale wspomnieliśmy też jego żonę, panią Placydę, ale również ich syna Andrzeja, który stał się pewnego rodzaju osobą taką bardzo rozpoznawalną w mieście. Wiem, że nawet muzyka hip-hopowa czy taka rapowa powstała dotycząca właśnie pana Andrzeja Bukowskiego. W książce zamieściliśmy też na przykład życiorys pana Krzysztofa Putry. To już oczywiście osoba ze świata polityki, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, ale też są informacje na przykład o Ryszardzie Skibie Skibińskim, a więc muzyku, bluesmenie. Też byśmy powiedzieli o sobie, która jest związana z Białymstokiem i
środowisko bluesmenów na pewno,
kojarzy sobie.
I to nazwisko i łączy je oczywiście z Białymstokiem.
Wiem, że tutaj pan Marek też zadał sobie wiele trudu, żeby upamiętnić osoby, które były związane z całym ruchem niepodległościowym po wojnie i czy były zaangażowane w różnego rodzaju oddziałach partyzanckich, czy w tej służbie takiej w wojsku tym podziemnym. I tutaj też kilkoro tych osób przypomniał, chociażby pana Stanisława Franciszka Dąbrowskiego, który był zamordowany też jako żołnierz w Charkowie, czy Aleksander Karpowicz, który też walczył w czasie II wojny światowej i właśnie o nim może warto wspomnieć, bo pewnie niewielu białostoczan wie, że właśnie pan Aleksander Karpowicz zawiesił sztandar biało-czerwony w Berlinie na bramie brandenburskiej, więc no to też jest taka no, ciekawostka, nawet jeśli mówimy o osobie zmarłej, oczywiście oddając należną cześć, szacunek, okazując pamięć, to na pewno też jest taki powód nawet i do dumy, czy do tego, żeby taką osobę pamiętać. Także
najważniejsza myśl związana jest z książką i z cmentarzami, to w naszej tradycji są one po to, żeby pamiętać. Przede wszystkim, żeby przypominały nam wszystkich tych, którzy odeszli, a jednak są związani z naszą ziemią, z naszą rodziną.
Bo same wykazy alfabetyczne pochowanych nie niosą ze sobą takiego przekazu. Więc poza tymi tablicami, które właśnie nieraz są bogatsze, bo tam zamieszczono właśnie informacje o osobach zmarłych, to takie słowniki, które powstają, biogramy o tych zmarłych, na pewno przenoszą pamięć o tych ludziach w kolejne pokolenia.
Tym bardziej, że nasze cmentarze jednak ocalały, a wiele zabytków, wiele miejsc związanych z ważnymi postaciami już nie ocalały. I czasami ten cmentarz, owo nazwisko, uzupełniane o biogram, przypomina nam i historię naszego miasta, historię naszego terenu, historię wielu budowli, czy ważnych wydarzeń z naszej historii.
No wiemy o tym, że pomniki bywają burzone w ciągu różnych burz dziejowych.
Natomiast na szczęście teraz
wiemy, że na wschodzie te cmentarze też są polskich żołnierzy niszczone, ale na szczęście w kulturze polskiej to rozumienie tego miejsca świętego, jakim jest cmentarz, nekropolia, okazywanie tej pamięci wszystkim, bez względu nawet i na religię czy wyznanie, myślę, że to też jest coś, co nas jako Polaków charakteryzuje.
Na zakończenie, proszę księdza, najbardziej zaskakująca rzecz przy pisaniu tej książki, przy odkrywaniu historii cmentarza.
O dziwo, bardzo dużo problemów ze znalezieniem zdjęć cmentarza, szczególnie z lat międzywojennych. Nikt po prostu nie fotografuje cmentarzy.
A przecież taki piękny, uroczy jest, jeśli chodzi o sporządzanie fotografii.
Obecnie jak najbardziej. Z drona, szczególnie w dni listopadowe, przepiękne zdjęcia, które zresztą zamieściliśmy również w książce. Natomiast mieliśmy ogromne problemy, żeby znaleźć zdjęcia cmentarza z tych lat 30. Oczywiście kwestia też zamożności mieszkańców miasta. Raczej fotografowano same uroczystości pogrzebowe, natomiast cmentarza w tych latach naprawdę bardzo mało jest zdjęć z tego okresu.
Serdecznie dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiałem z księdzem doktorem Adamem Szotem, kustoszem archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Poszczegóły dotyczące historii cmentarza odsyłam do książki, której ksiądz doktor jest autorem wraz z doktorem Markiem Kietlińskim. Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.